witamy po raz 10 w naszej cotygodniowej relacji w programie pod tytułem Co we sporcie piszczy.
Dzisiaj
jest ze mną... O, sekundkę, muszę sobie wyciszyć streama. Dobra. Dzisiaj jest ze mną Eryk oraz Tomek. Witam panowie.
Cześć.
Przede wszystkim, co będziemy dzisiaj omawiać? To, co było podane na naszej ulubionej, znaczy naszej i waszej ulubionej stronie internetowej na Facebooku, czyli na Fairplayu. Będzie to zimowa aktualizacja CSGO, gdzie omówimy, co świeżego wrzucili w ostatniej aktualizacji, która była się właśnie dzisiaj. Plotki odnośnie przejęcia składu Avangard do Virtus Pro oraz no niestety przykra wiadomość z zeszłego tygodnia, scena LoL'a traci gracza, mianowicie prawdopodobnie była to śmierć samobójcza, samobójstwo popełnił Koł. Oraz jeżeli starczy jeszcze czasu, poświęcimy jeszcze na parę innych tematów.
Tak, na pewno poruszymy jeszcze trochę scenę LoL'a. Mieliśmy niedawno, właściwie niedawno, w ten weekend mieliśmy All Stars, ale tu szczerze mówiąc nie będzie wiele do mówienia, biorąc pod uwagę, jakie podejście do samego turnieju mają gracze, ale też na pewno parę słów powiemy na temat różnych przejść, różnych transferów pomiędzy drużynami, a też, co warto powiedzieć, pomiędzy regionami, bo Europa stała się nową Koreą, ale o tym też już trochę później.
Tak jest. Przejdźmy zatem do sceny Counter-Strike'a. To jest jeden z głównych zawsze punktów w naszych audycjach. Od czego zaczniemy? Od aktualizacji, która dzisiaj miała swoją premierę. Mamy teraz okres przedświąteczny, jak wiadomo, praktycznie we wszystkich grach mamy do dyspozycji możliwość wprowadzenia nakładek świątecznych, wyglądu map, wyglądu postaci i tak dalej. W tym wypadku Counter-Strike nie chciało zostać daleko za konkurencją i w tym momencie jest możliwość włączenia na serwerach padającego śniegu, świątecznych kurczaków, czyli kurczaków w czerwonych czapeczkach i zimowej obrabówki po śmierci.
I do tego również dodano nam nic innego jak standardowo co roku dodawany medal za
dokładnie
służbę. Medal za służbę. Tak to się chyba nazywa.
Za kolejny rok służby. Są medale różnego poziomu. Tak? No i poza tym dodano małe poprawki do wręczanych wyróżnień na końcu meczu i usunięto polecenie debugowania dźwięku.
Otóż to. A w mapach zaktualizowano boty na Office. To też ostatnio sobie gdzieś tam robiłem misję z operacji, faktycznie. I zaktualizowano jungle, mapkę, która w tym momencie jest bodajże w sparingowych, z tego co pamiętam, tak?
Dokładnie, tak. No. O, powiem ci, Office to jest taka dość niszowa mapa, nie pamiętam kiedy...
się utrzymuje.
Kiedy ostatnio ktokolwiek grał na Office jakąkolwiek grę.
Ale to fajne jest, że dodali właśnie jakby takie nowe życie wpchnęli w tą mapę właśnie przez operację. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Bo
odbijanie zakładników, nie?
No tak. Każdy, większość z nas zapomniała w sumie o tej mapie. Ja gdzieś tam jeszcze mam swoje początki w CS-ie, a wręcz można było powiedzieć w cudzysłowie oczywiście karierę CS-ową w 1.6, także tam pamiętam, że ten opis był faktycznie częściej grany, dużo częściej niż...
Tak, no właśnie przede wszystkim był właśnie bardzo popularny wtedy ten tryb odbijania zakładników, a
tak.
Bardzo popularna też mapa właśnie z tym trybem to był bodajże Assault.
Tak.
Gdzie tam naprawdę trzeba było być jak małpa i skakać, no.
Z Assaultem mam szczególne wspomnienia jeszcze z 1.6. Bodajże chyba 12 lat. Pierwszy raz, jak dostałem w ogóle CS-a 1.6 w swoje ręce, oczywiście grałem na boty, nie miałem bodajże jeszcze podłączenia pod internet, to grałem cały czas Assault. po dopiero 2 miesiącach gry się dowiedziałem, że można też grać z terrorystami. Pierwsze co mi brat pokazał, wchodzę na mapę Assault, daję sobie jakieś pieniądze jakimś magicznym kodem w konsoli, B44, idę i siekam. Wspaniałe wspomnienia, tak? Ale teraz to ogólnie supremacja tych wszystkich defensywnych map. Ale to przez e-sport, tak? No ludzie, gracze zawsze chcą grać jak profesjonaliści, którzy grają na tych mapach, nie?
Dokładnie. Mówię, no bardzo szkoda, a można byłoby na przykład urządzić taki nawet albo showmatch, albo nawet taki typowo fanowski turniej, w którym właśnie byłoby za zadanie odbicie zakładników, no właśnie chociażby na Office, który jest w tej chwili dostępny, tak?
A to może być ciekawe nawet zagranie gdzieś na tym, gdzieś na jakiś w przyszłości na jakichś lanach takich. Poznaliśmy mega fajny pomysł.
Takich eventach, nie?
Ale właśnie myślicie, że nie ma żadnych takich sprecyzowanych turniejów pod mapy z zakładnikami?
Wiesz co?
Nie, słyszałem. Nie
ma po prostu chyba opcji, żeby coś takiego było, bo wszyscy wiadomo grają na rozbrajanie bomby. Jest to przecież, no tak powiem, oczywista oczywistość.
Tak. Znaczy, bo to jest cała podstawa, tak? No, od tego niby zaczęły z tego samego poziomu oba tryby, bo w 1.6 w Source były. Do CSGO też przecież przeszły jeszcze te mapy z odbijaniem zakładników, no ale to te mapki zaczynające się od literek DE przecież pozostały.
Ale takie nawiązanie teraz szybkie, szybkie nawiązanie, mianowicie teraz sprawdziłem, Google nic nie mówi na ten temat, czyli jak Google nic nie mówi, to nie ma, albo ja nie umiem też szukać, pisałem turniej z odbiciem zawodników CSGO, nie wyskoczyło nic. W LoLu troszeczkę jest to inaczej, bo widzimy właśnie takie różne śmieszne rzeczy, jak chociażby All-Stars, do których przejdziemy później.
Albo Teamfight Tactics fajnych... na przykład w tym momencie.
No, też,
Teamfight Tactics jest z grą zupełnie osobną.
To wszystko się odbywa wszystko w ramach platformy LoLa.
Tak, ale to jest pierwszy krok. Tak, ale to jest zupełnie na czymś innym polega. To jest pierwszy krok do wprowadzenia tych gier, które zostały na dziesięciolecie LoLa ogłoszone.
A mi się wydaje, że... To jest tak, nawiązując do tego, co powiedziałeś, czyli do tego, że faktycznie jakieś tam elementy zostały wprowadzone, to mi się wydaje, że tutaj LoL poszedł mimo wszystko krok dalej w takich grach for fun na turniejach, dlatego że bardzo często widzimy chociażby gry 1-1, czy gdzieś tam jakieś aramy, tak, na takich dużych turniejach. To jest naprawdę coś całkowicie innego, tam całkowicie inna meta i też trzeba w tym siedzieć, żeby wiedzieć w ogóle co piknąć,
ale przecież
na, jak się zachowywać,
nawet istnieją. Nawet istnieją turnieje aramowe,
tak,
które odbywają na bieżąco. Sam nieraz brałem w nich udział. Dużo, normalnie bawisz się tak jak zawsze, tylko że możesz zawsze sobie coś wygrać, nie?
Dokładnie.
Wiadomo, turniej aramowy, mimo że to jest jakaś taka poboczna rzecz, tak jakby sobie zagrać jakiegoś gun game'a w CS-ie.
Gun game'a, ale bym powiedział, że to jest takie trochę battle royale, bo nigdy nie wiesz, co ci dropnie. Tylko że tu jest faza, że tak powiem, dobierania sprzętu już jest na samym początku w wyborze zawód tych bohaterów, tak?
A, znaczy to się aż tak do battle royale bym tego nie porównał, bo tam jest troszeczkę większy ten zasób, bo tam można sobie wybrać. Teoretycznie tam w każdej grze wybierasz sobie spośród tam czterech postaci, jakie masz dostępne, bo jak ktoś odrzuci, ty możesz z odrzutu sobie coś zebrać, tak?
Ale powiedzcie, czy na przykład w tym wypadku nie myśleliście, żeby na przykład wprowadzić do LoL'a właśnie trybu battle royale? Bo teraz to jest takie dość popularne.
Nie, to już było chyba za dużo.
Taką na przykład wielką mapę i ty łazisz po tej mapie i na przykład, nie wiem, tam z 20 czy 30 ludźmi się szukasz i zbierasz itemki i się mordujesz.
Że coś takiego zostało wykorzystane, nie w LoLu, ale w innej mobie.
W docie.
Nie wiem, czy teraz nie dostanę troszeczkę hejtu, ale w jednej grze jest to mobile'owe, Mobile Legends, które mocno z LoLa, no i też LoL miał trochę problemów z tą grą, bo tam pozwał, że jedna postać była podobna.
Mobile Legends, Arena of Valor.
Mamy taką samą.
No.
I właśnie wprowadzili taki arcade'owy tryb Battle Royale. Przyznam, pograłem trochę. Nie jest to takie głupie. Jest dość przyjemne. No mobajlówka jak to mobajlówka. Wiadomo, jakości nie ma takiej jak te gry. Takie na klasycznych
Znaczy powiem szczerze tak, że tutaj w tym momencie te mobilówki mają bardziej dynamiczną rozgrywkę, bo to jest tak zwana, tak
PC.
jak to kiedyś określił jeden z takich, że powiem, moich wzorów do naśladowania, jeśli chodzi o redaktorkę i tak dalej, to powiedział, bo ten gościu się nazywa Tadeusz Zieliński, od razu pozdrawiam przy okazji, że tutaj w grach mobilnych, to gry mobilne to są takie, które siedzisz że tak powiem, na tronie, załatwiasz potrzebę
Tak,
i my w tym
no,
czasie masz te 20-30 minut, żeby sobie pyknąć w coś, tak?
tak,
I
w
tak ma
autobusie
trwać
na przykład.
runda, tak.
O ile w okolicy masz mocne łącze, to jak na LTE pograsz, no to idealnie.
Ja długo grałem. Inna gra niż Mobile Legends, Arena of Valor, tak ona się wtedy nazywała. Potem chyba się przekształciła w inną całkowicie nazwę. I ja tam ogólnie zdążyłem tam wbić drugą najwyższą rangę, która tam jest. Tak jakby taki, nie wiem, master w.
No, tam akurat jest challenger
No.
albo coś.
No tak.
Dobra, chłopaki,
Fajne,
bo no,
fajne,
wiadomo, bo trochę
fajne. A jeszcze tylko
zbudziliśmy.
ostatnie słowo odnośnie mobilówek. Wcześniej gadaliśmy jeszcze przed podcastem o jednym temacie, którego nie mieliśmy dzisiaj poruszać. Ciebie, Tomek, jeszcze nie było. Ogólnie mobilówki. Pamiętacie akcję, jak wyszło Diablo Immortal?
Tak jest.
Pamiętacie? Konkretny backlash ze strony fanów serii Diablo.
Tak.
Ale to było zagranie marketingowe dla samego Blizzarda. Głównie dlatego, że to był konkretny rynek, był tym zainteresowany, a Chiny dokładnie. I Diablo Immortals jest bardzo popularne w Chinach. I to są gry, które właśnie na tych mikropłatnościach polegają. Blizzard bardzo dużo na tym zarobił. To, że nie trafiło do zachodniej publiki, trafiło do Chin. A Chiny to jest ogromny market.
To
Oni
jest
bardzo dużo
potężny
pieniędzy
market.
wydają na takie rzeczy mobilowe i bardzo, no i można na tym bardzo fajnie zarobić, tak? Dlatego
I
wydali to Diablo
dlatego,
Immortal,
tak, i dlatego
konkretny
wszyscy starają
backlash.
się im wejść w dupsko, tak?
Tak, ale tu już nie wchodźmy w ten temat dłużej, wiadomo, o co chodzi, tak?
Tak jest.
Pozdrawiamy, Tencent.
Dokładnie.
Otóż to.
Dobra, przejdźmy dalej do kolejnego tematu. Jakim jest, o ile dobrze pamiętam, tak, gracza Avangar. Jak wiadomo, ostatnio Virtus Pro się nie dzieje najlepiej. Tutaj szefostwo organizacji zaczyna już powoli tracić cierpliwość, ponieważ praktycznie czego się Virtusi dotkną, przemieniają w taką totalną kloakę. No, powiedzmy, oddajmy im trochę honoru, ponieważ wczoraj wygrali po morderczym boju bodajże z offsetami 2 do 1. Co tu można powiedzieć o Virtusach? No, oni są stanowią sami sobie winni i ta drużyna się prosi o to, żeby były zmiany. Pytanie tylko, co się stanie z zawodnikami, ponieważ w tej chwili szeregi organizacji opuścił już jej wieloletni generalny menadżer Roman Dworjankin,
Tak,
który
tak
postanowił
było.
się przenieść na Mistrzostwa Świata w piłce, do organizacji w projekcie związanym z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w 2022 roku w Katarze. Natomiast tutaj zawodnicy Virtus Pro powinni zacząć się chyba powoli zastanawiać nad zmianą, szukaniem sobie nowego domu, bo jeżeli dojdzie faktycznie transfer Avangard, to prawdopodobnie będzie to transfer całego składu i po prostu będziemy mieli, tak przeczuwam, po prostu Virtus Pro będzie chciało jako organizacja w końcu mieć drużynę, która faktycznie będzie coś w tej materii osiągała. To nie będzie tak jak pokroju naszych skoczków narciarskich jeszcze parę sezonów temu, że skoczył 2 razy na cały turniej i już był bohaterem narodowym. No.
Znaczy,
Tu,
wiesz co,
albo
tutaj.
jeszcze wiesz, idąc jeszcze bliżej, no to nasi kochani piłkarze z reprezentacji narodowej, którzy też potrafią wygrać na przykład 5 meczy pod rząd, po czym następnych 15 dostać totalnie w dupę. No.
To jest prawda, ale jedna ważna rzecz. To są jeszcze mimo wszystko plotki o nowym składzie w tejże właśnie rosyjskiej organizacji. Ale 2-0 z Game Legionem było dzisiaj, czy tam wczoraj. I Michu z ekipą do 7 i do 3 wygrali. Że mi się wydaje, że to jest pewnego rodzaju też motywacja dla nich. No, pokazali się naprawdę z fajnej strony. Ja nie miałem oczywiście okazji, jak zawsze, oglądać całego meczu. Dopiero będę musiał sobie wrócić do tego spotkania. Ale no, z tego co oglądałem, tam te dwie mapy, w każdą mapę po połowie, to bardzo duża dominacja. Także no, mimo wszystko wydaje mi się, że będą walczyć jeszcze tutaj polscy Virtusi o to, żeby zostać w tym składzie. A co do Awangar, wspominałeś o tym, czy cały skład się przeniesie,
No
czy
właśnie,
tylko jakaś
jak
tam
stawiasz? Czy
część.
będzie to roszada
Nie,
potrzebnych
na pewno
zawodników?
cały skład. Jeśli mają przychodzić, Awangar w tym momencie jest drużyną, która.
No to była wizja mistrzostwo chociażby w
Tak, oni
ostatnim
są ze
majorze,
sobą
nie?
zgrani, też nie widzieliśmy jakichś dużych transferów w ostatnim czasie właśnie w tej drużynie, w Awangar. Wydaje mi się, że jeśli będą przechodzić do Virtusów, to przejdą całą drużyną. No tak mi się wydaje. Co do tego, gdyby faktycznie okazało się, że Virtusi muszą odejść, że polska drużyna Michu z ekipą będzie musiała opuścić szeregi właśnie rosyjskiej organizacji Virtus Pro, IMO szybko znajdą drużynę. To są
Tak,
osoby
ale tutaj
medialne, to są
mówimy.
osoby, na których się zarabia pieniądze, to są osoby rozpoznawalne w całej Polsce, na całym świecie, na wszystkich scenach counter-strike'owych, na wszystkich turniejach. Nie wydaje mi się, żeby tutaj był jakikolwiek problem, tylko kwestia tego właśnie, czy to będzie jakiś transfer dwóch zawodników, prawda? Na przykład Naxa i Micha, załóżmy. Czy to będzie transfer całej piątki jako po prostu na przykład druga drużyna na równi oczywiście z pierwszą w jakiejś polskiej organizacji, czy wręcz nie będzie to polska organizacja i scena Counter-Strike'a zaskoczy nas jutro po pojutrze informacją, że jakiś rekin przejmuje Virtus Pro i robi z tego drużynę od nowa w innych barwach, tak? To też po części mogłoby wpłynąć psychologicznie właśnie na zawodników rosyjskiej organizacji Virtus Pro. Takie odświeżenie, takie nowe barwy, taki polo świeżości w tym wszystkim.
No
Wydaje
ale
mi się, że to może być ciekawe.
co obstawiasz bardziej, że oni się po prostu wezmą i rozpierzchną, czy po
Tak.
prostu pójdą całym składem?
Nie, wydaje mi się, że to się nie utrzyma, że ta piątka się nie utrzyma. No, dobra, no gdzieś tam srebro i półfinał ostatnio, no fajnie, nie? Ale to jest coś, czego mimo wszystko się oczekuje jednak od zawodników na tym poziomie i od zawodników, którzy jednak oni mają grać dobrego CS-a i tutaj nie ma, że jednak, a dajmy sobie czas wiadomo, czas na testowanie, oni się dalej docierają, to jest normalne, tam Snatchi przecież też jest nowym transferem.
Powiedz mi, ile się można docierać? Znaczy już nie jest znowu też takim nowym transferem. On już przecież dość długo gra przecież z Virtusami. Dla mnie to jest już troszeczkę, to trwa za długo taka zabawa.
To prawda, to prawda.
Zdecydowanie
Trwa
za
to za
długo.
długo i słychać to też w głosach i w opiniach ludzi. Ja jestem tego samego zdania. I po prostu, jeśli coś nie działa, to próbujesz to naprawić, a nie wyrzucasz. To jest gdzieś jakoś tam, można by było to logicznie argumentować, prawda? Nie wyrzucasz czegoś do kosza, próbujesz to naprawić, tak? Jest to rzecz normalna. No ale jednak, gdy widzisz, że coś nie działa dalej, jeśli to naprawiłeś, no to stawiasz sobie pytanie, czy warto w to iść, czy warto raczej nie opadać na laurach i spróbować może w inną stronę, a w tym wypadku może z kimś innym, może Snack z Michu, może właśnie Snatchi, może ktoś tam jeszcze faktycznie z inną drużyną, właśnie taka dwójka, Nie wiem czemu ja tu cały czas widzę właśnie Snaxa i Micha, tak nie wiem, jakoś mi to pasuje po prostu.
No, Snax, powiem ci, no, w tej chwili jest ostoją tej drużyny,
No
tak?
tak, no oczywiście, to jest zamiennik i synonim do Virtus Pro, to jest Snax z ekipą w Polsce i tak się często mówi i
Tak,
też
ale
tak
to
często
też z
słyszę.
drugiej strony trzeba ugryźć temat, tak? Czy to jakby z perspektywy fana, czy idziesz za graczami, czy idziesz za marką, tak? Czy idziesz za tą marką, którą wspierałeś, tylko że no, można powiedzieć, że to i tak szedłeś za graczami. No, przykład z piłki nożnej. Jesteś
Polacy? Nie,
fanem
powiem
Realu,
ci
bo jest
tak.
tam Cristiano Ronaldo. On przechodzi do Juventusu. Czy stajesz się fanem Juventusu, czy dalej wierzysz w markę Realu? Może troszeczkę płynny ten przykład, ale to jest też kwestia podejścia z perspektywy fana.
Znaczy inaczej, to jest kwestia takiego podejścia, że to zależy wszystko od charyzmy, którą reprezentują sobą zawodnicy. Jeżeli mają dość dużą
Czy
charyzmę i
wiesz, to się
potrafią
składa z
porwać,
wielu czynników.
no, porwać tłumy, no to te tłumy pójdą zdecydowanie za nimi, nie?
Ale
Nieważne od tego, w jakim.
weźmy też jedną ważną rzecz pod uwagę. Drużyna, którą wy pamiętacie i którą ja pamiętam jako Virtus Pro, prawdziwe Virtus Pro, które niejednokrotnie dawało więcej emocji niż wszystkie mecze piłkarskie Euro razem wzięte, spakowane i skumulowane, to nie jest ta drużyna.
Tak, to było jakieś
Wasza
5 albo 6 lat
to
temu.
jest abstrakcja. To
Białość.
jest... Dokładnie, że dokładnie tak. To jest inna bajka. Też nie możemy inaczej, gdyby inaczej. O, to jest dobry przykład. Gdyby była stara piątka. Gdyby było Virtus Pro, które my pamiętamy
Tylko
i
pamiętaj, że
które.
ta, jak już powiedział, stara piątka jest faktycznie już stara.
Tak, to prawda, ale
Tak,
ja
to
mówię,
z
odnoszę się do.
część
Ja się
złotej
odnoszę.
piątki, pamiętajmy.
Dokładnie.
Tak, złota piątka, ja się odnoszę do słów Eryka. Zapomniałem. Nieważne. Chodzi o to, że złota. O, właśnie, już wiem. Do słów Eryka, który mówił o sentymencie. Gdyby to była stara piątka, teraz, w tym momencie, która nie jest stara wiekowo, która nie byłaby stara wiekowo, tylko po prostu tak się, taka nazwa własna, stara piątka, to wtedy faktycznie byłby duży problem, żeby ich rozdzielić. I
Tak, bo
żeby rozdzielić fanów
inaczej, po
pomiędzy
prostu.
tych, którzy przejdą do innych zespołów. I wtedy nie byłoby kibicowania Paszy, nie byłoby kibicowania Snaxowi. Każdy by chciał, żeby Złota Piątka faktycznie grała dalej razem. Wtedy, gdy oni faktycznie wygrywali prawie wszystko, gdy były emocje, gdy był AM, wtedy, gdy mogliśmy sobie z
Ale
nimi
w tym
robić zdjęcia.
momencie, gdzie jest tak, w tym momencie, gdzie jest Virtus Pro, nie ma tego sentymentu aż tak.
No nie ma tego sentymentu, o to właśnie mówię, cały czas to
Więc
nakreślam. Nie ma sentymentu i gracze nie będą patrzeć na drużynę. Widzowie, fani nie będą patrzeć na Virtus Pro jako Virtus Pro,
tylko na
tylko
poszczególnych
każdy będzie
zawodników.
śledził. Ja osobiście będę śledził, co się będzie działo dalej u Micha i będę prawdopodobnie kibicował drużynie, do której on dołączy. No to jest takie wiadomo, 60 na 40, bo jeśli dojdzie do drużyny X, która gdzieś tam jest nie po drodze i z którą się nie zgadzam i której nie akceptuję, to będzie problem, ale to też nie ma się co subiektywnie wypowiadać. Dlatego teraz wydaje mi się, podsumowując temat, że w tym wypadku ludzie będą się skupiać na pojedynczych personach, a nie na Virtus Pro.
Dokładnie.
Dlatego zobaczymy transfery dwójkowe bądź jedynkowe. Tak
Na
mi się wydaje.
pewno, ale powiem Ci
Tak,
jeszcze jedna
ale.
rzecz. Pamiętajcie, że nie tak dawno był Snax czy Snaci był wypożyczony, bo już nie pamiętam.
Znaczy.
Snaci. Snaci był wypożyczony gdzieś do którejś tam drużyny. Grał jako support, typowy support. I on jako właśnie oddzielony od, że tak powiem, od tego organizmu, którym było Virtus Pro, nie dawał sobie rady i bardzo szybko mimo wszystko wrócił do drużyny.
Ale to wiesz, to jest kwestia tego wypożyczenia. On tam nie był na pewno na długo. Także wiesz, zgranie się, no,
Wiem, ale to było widać,
potrzebne są
że
lata.
był, to nie tyle zgranie się, po prostu on nie umiał się przestawić na to, że on może grać co innego niż na przykład nie supporta, tylko jakąś inną inną pozycję, tak? I to jest właśnie ten jeden zasadniczy problem. Tutaj to jest też właśnie problem tego, że grasz przez wiele lat z jedną ekipą. Centralnie z jedną ekipą. Przyzwyczajasz się do pewnego ustawienia i po prostu nie jesteś w stanie się ustawić w każdy inny sposób. To samo się na przykład dzieje w League of Legends. Jesteś na przykład bohaterem jednej postaci i nagle dostajesz bana tą postać i musisz wybrać co innego i nagle się okazuje, że no jesteś noga, nie?
Może inaczej bym troszeczkę twój przykład zmodyfikował tutaj. No, na pewno gracze nie są przygotowani na jedną postać, tak? Są przygotowani załóżmy na 5 postaci powiedzmy, ale to już tak w gorszych przypadkach. Ale rzeczywiście jest możliwość, że te 5 postaci ci, wiesz, wyrzucą.
No, nie siądzie się.
No tak. Często jest to taktyka, wiesz, banowanie.
No też jest takie porównanie, bo tutaj jednak mimo wszystko jest tych pozycji w CS-ie kilka i niejednokrotnie również słyszy się o tym, że drużyny odchodzą od innych pozycji, od pozycji na przykład lurkera, tak? Słyszy się, że już niektórzy tego lurkera nie grają. Gra się igla prowadzącego, oczywiście snajpera, no i tutaj albo się gra antyfragera, albo się gra całkowicie taktykę, w której ten antyfrager nie wychyla, nie próbuje zdobyć tego pierwszego zabójstwa, ale wychyla osoba, która ma po prostu najlepsze predyspozycje. I często również słyszy się, znaczy słyszy się, również często ostatnio widzę na różnych gdzieś tam forach, na różnych grupach dyskusyjnych CS-owych, czy to lolowych, analizę czegoś takiego. Gdzieś oglądałem ostatnio jakiegoś youtubera, już nie pamiętam u kogo, właśnie przedstawienie, jak się gra z lurkerem i z supportem, a jak się gra bez i lurkerem, supportem i jeszcze entry fragerem, a jak się gra tylko na snajpera i igla, a cała reszta robi robotę, bo po prostu są dobrzy. Właśnie, to jest też pytanie. Tutaj no, ciężko porównywać, nie szukajmy raczej porównań w LoLu, bo to jest inna bajka, są inne mechanizmy, troszkę różni się to czymś innym, ale wiem, o czym mówisz. Mówisz o tym, że nawiązałeś do tego właśnie, że może być problem, gdy nie możesz zagrać
się
tego, co
tak
chcesz. Tak, dokładnie. To jest troszkę kontrowersyjne, to co powiem jest trochę kontrowersyjne, bo jednak wydaje mi się, że niektórzy zawodnicy w niektórych, mówię celowo niektórych, polskich zespołach są blokowani w pewien sposób. Wydaje mi się, na przykład oglądając grę Snatchiego w Kinguinach i oglądając grę w Virtus Pro, tam widać było charakter. Tam widać było coś więcej. Tak mi się wydaje, że jakoś, nie wiem, jak, to jest coś takiego, na pewno, nie wiem, macie tak czasami, że czujecie coś i ciężko to wytłumaczyć. To jest dokładnie coś takiego, bo Snatchy w innych zespołach był takim wariatem. On faktycznie widać było to flow w jego grze, to jak się czuje, jak gdzieś
takim
tam jeszcze...
playmakerem trochę,
tak,
nie?
Tak, dokładnie. Tam gdzieś jeszcze oglądałem na przykład ich grę z TeamSpeakiem, to mega spoko, ja polecam. Jeśli ktoś chce się faktycznie uczyć grać, trenować, to oglądać sobie właśnie takie zespoły, które udostępniają na YouTubach mecz, ale z takiej pierwszej osoby, czyli jak to było w środku w teamie, jak kiedy się kłócili, kiedy sobie powiedzieli coś ważnego, jak się komunikują, bo to mega pomaga w grach drużynowych. W LoLu jest dokładnie tak samo, tylko w LoLu ciężko to znaleźć na polskiej scenie, ale jak ktoś dobrze poszuka, to znajdzie. I po prostu wydawało mi się, że właśnie Snatchi blokowany w Virtus Pro, albo może nie tyle, że blokowany, bo ktoś go wziął za rękę i dał mu rękę na myszkę i mu zablokował podkładkę wręcz, tylko taki blokowany też trochę mi się wydaje psychicznie.
No całkiem możliwe. No mówię, w tym momencie w CS-ie grasz z schematami pewnymi, tak? I nie wiem dlaczego, to chyba pokutuje właśnie ze starej złotej piątki, że każdy miał swoją konkretną działkę i tej działki się trzymał. I w tym momencie myśleli, że Snatchego też tak przywiążą do jednego fotela i to już tak Snatchi sobie zostanie.
No i nie został.
Dobra, teraz mamy podsumowany temat Virtusów.
Przejdźmy do kolejnego tematu tutaj.
Tej smutnej wiadomości niestety, czyli do śmierci samobójczej Kołu, czyli Lama Kołu Team 3. Zawodnik, który się ze sceną LoLa przewinął już praktycznie chyba od samego
2013
początku.
2013 zaczynał. Takie swoje największe, jakby największe swoje jakiekolwiek triumfy święcił gdzieś w okolicach 2016-17, jak przyszedł do Ligi Tureckiej. Turecka Liga jest troszeczkę stawiana tak drugoligowo, ale trzyma swój poziom i wielu zawodników tureckich przechodzi czy do LEC, tak, czy do tej rosyjskiej ligi.
No bo Turcy są chyba
Mocny
traktowani jako osobny
zawodnik, a
region,
właśnie
tak?
Dark Passage, miał swoje najlepsze momenty, ale grał w Gamers 2, co ciekawe, co później zamieniło się w G2, no na pewno znana wszystkim, zarówno lolowym, jak i
CS-owym, tak.
CS-owym graczom marka, tak? Ocelot. Grał w Ninjas in Pyjamas, w Cloud9, w Akademii Cloud9, w
W
Supa Hot
Eclipse'ach,
Crew,
tak.
dla starszych wyjadaczy znana bardzo, bardzo kwestia. No ale szkoda,
No i
naprawdę
też w
chłopaka
Giantsa,
wyznaczy.
nie? To też nie jest jakiś tam ten podwórkowy gracz, nie?
Tak, grał, a no właśnie, zapomniałem o Giantsach. Giants Gaming grał właśnie w Giants w LCS-ie, jeszcze jak LCS-em nazywało. Niedługo, bo niecały split zagrał, ale mimo wszystko swoją stopę na scenie LCS-a zostawił. Jungler, Wietnamczyk, który od urodzenia, że to miał wietnamską krew, ale od urodzenia z Norwegii. Chłopak, rocznik 9-7. W drugim tygodniu listopada tego roku podjął próbę samobójczą, którą przeżył. Ale też no, zapowiadał, można powiedzieć, w tweetach, że to nie jest takie proste do złamania, tak? Że to cały czas w nim siedzi. No i 2 tygodnie minęły. 1 grudnia ponownie spróbował i tym razem no, niestety, ale mu się udało, tak? I odszedł właśnie koło na początku tego miesiąca. Naprawdę szkoda chłopaka.
Przykra
Może
wiadomość.
już nie jest aż tak, może już nie był aż tak wysoko stawiany jako gracz, ale swoją stopę w europejskich, międzynarodowych turniejach postawił, tak?
No tu przede wszystkim, no właśnie, to jest to C9, Pyjamas. To są naprawdę niemałe, a też właśnie przecież bardzo znane organizacje.
No tak, no, grał z takimi ludźmi jak Febiwen. Febiwen były teammate Jankosa jeszcze z H2K. Z Hiernanem grał też właśnie. Były teammate Jankosa. Cloud9 Eclipse. Chłopak no, miał swój czas, tak? Miał swoje 5 minut.
Pytanie tylko,
Niestety.
skąd pojawiła się depresja u niego?
Uff.
Znaczy, z tego
Ja
co
bym
tutaj
takiego
się.
tematu nie
To
chciał
jest
zaczynać,
najgorsze pytanie,
wiesz?
jakie moglibyśmy
Ja bym
zadać,
takiego
według mnie.
tematu nie chciał zaczynać, szczerze mówiąc,
Też mi się
wiesz?
wydaje. To wpływów. Nie, wpływów. Możliwości, o możliwości, to jest też złe słowo, ale już trudno. Możliwości powstania i może nie nabycia, ale właśnie wystąpienia depresji. Jest cała masa, a człowiek, taki zwykły człowiek, taki szary Kowalski, niezwiązany absolutnie sceną, z Jupiterami, ze światłami, z aparatami, z podpisywaniem autografów,
Wiem, nie jest w stanie zrozumieć
to się,
też.
a nie, to też, ale to się widzi cały czas. Że taki zwykły Jan Kowalski, chodzący do, załóżmy, do technikum, czy do liceum, czy na studia, już studiujący student, nie wiadomo skąd okazuje się, że on ma depresję, tak? To co dopiero osoba narażona na wpływ, bezpośredni wpływ wszystkich czynników obciążających psychikę zewsząd. Ze sceny, jak i z drużyny, bo coś może nie pójść, Cloud, chociażby Ninja in Pyjamas, też taki, wydaje mi się, jak z tego co pamiętam, nieciekawy czas. Dla Koł. Bardzo, z tego co pamiętam, czego się też dowiedziałem przed tym podcastem, on bardzo chciał i to zawsze było, to z tego był kojarzony gdzieś tam faktycznie na tej tureckiej scenie. On zawsze chciał, on chciał i jak się tam kogoś pytano, kto najbardziej chce, to zawsze Koł. Z tego co gdzieś tam wyczytałem i się dowiedziałem. I tak jak mówię, miliard rzeczy, które mogły wpłynąć.
na tą chorobę, która jest gorsza niż wszystko inne, dlatego że oznak
to wyniszcza
jest na samym początku i
wyniszcza cię
gorzej
niż... e-sport też ma swoje takie tragiczne momenty.
Tak,
może tutaj około e-sportowa była jedna sytuacja w zeszłym roku. Amerykański zawodnik Double Lift, pewnie kojarzycie, może skojarzyliście, kojarzycie akcję. Przeżył coś naprawdę tragicznego, tak? Pod jego nieobecność w jego domu, tam bodajże w LA, jego brat zaatakował nożem jego rodziców, ojca mocno raniąc, a matkę zabijając. Co wtedy, no, znaczy, community LOLa bardzo, za przeproszeniem, zajebiście się zachowało wobec niego, tak? Naprawdę super sytuacja, jak oni, jak wspierali człowieka. On ogólnie już myślał o zakończeniu kariery, już w ogóle wszystko, co miał zaplanowane, uznał, że po prostu to porzuci. No ale taki szok naprawdę może na człowieka wpłynąć, tak? To nie jest jakby, mimo że śmierć koł, tak, samobójcza nie jest pierwszą sytuacją tak tragiczną w community e-sportowym LoL'a, to na pewno pokazuje to, że w przyszłości możemy się spodziewać ponownie takich rzeczy, tak? I nawet jeżeli to będzie jakaś informacja, że jakiś zawodnik, a no, mogę być pewien, że na pewno spora część zawodników jest pod jakąś formą depresji w tym momencie, jest objęta, znaczy ta depresja na nich w tym momencie działa, ale też różne tragiczne rzeczy mogą się zdarzyć, tak? I to jest e-sport, czy to jest LOL, czy to jest CS, czy inne gry e-sportowe, no to wiadomo, to uderza, tak? I tego
presja,
się nie
spodziewa. Przede wszystkim presja.
Tak, presja, takie rzeczy presję wywołują i ta presja wywołuje właśnie takie rzeczy, tak? Więc może to jest troszeczkę minus tego, że e-sport aż tak się rozwinął, tak? Bo to jest, to ludzie z tego zarabiają, ludzie z tego żyją, presja na nich polega. Jako że Cole pod koniec już swojej kariery w ostatnim roku, w 2019, odbijał się od różnych drużyn, z tego co doczytałem, w jakichś ligach skandynawskich, nie pozwalało mu na życie z tego, co było jego pasją, tak? Czyli granie. Nie osiągał takich wyników, jakie chciał. To, co ty wspomniałeś, że on naprawdę zawsze chciał, tak? Bardzo chciał. Odbijał się od tego, ta presja go wykańczała, tak? I też nie wiadomo, czy to były problemy prywatne, czy to były problemy związane z niespełnieniem w e-sporcie, tak? To jest coś, co nie chciałbym tutaj ani was pytać, ani sam wchodzić na rozwiązanie tej, znaczy na odpowiedź na to pytanie, bo to już kwestia, którą zajmować powinni się inni ludzie, tak, w tym momencie. No kim my jesteśmy, żeby w tym momencie oceniać, dlaczego on popełnił taki...
Nie, absolutnie, absolutnie w tym momencie na 100% jedynymi osobami, które mogłyby coś powiedzieć na ten temat, są jego bliscy i osoby, które znały go
osobiście,
prywatnie.
Tak.
My tylko możemy mniemać, że inaczej, my możemy tylko stwierdzać, czy też podejrzewać, że to właśnie scena Counter-Strike'a, scena LoL'a, scena e-sportowa na niego wpłynęła jako jeden
nie
z czynników.
Nie chciałbym aż tak bardzo się posuwać do takiego
jako oczywiście jeden z czynników, nie czynnik decydujący, bo może tak było, może nie, ale na pewno my nie jesteśmy osobami, żeby decydować, żeby faktycznie oceniać i wyciągać jakiekolwiek wnioski, może nie wnioski, ale wyciągać jakiekolwiek tutaj odpowiedzi na tak ciężkie pytania. Możemy analizować mecze, możemy sprawdzać zawodników, możemy się wypowiadać o zawodnikach, ale na pewno nie możemy tak ciężkich rzeczy tutaj wyjaśnić, bo absolutnie nie jesteśmy od tego i jedyne, co możemy zrobić, to faktycznie poświęcić sekundę, gdy będziemy grać, żeby o nim sobie gdzieś tam wspomnieć. I nawet disiaj, jak grałem sobie gdzieś tam w LoL'a z rana, zanim poszedłem do pracy, bardzo fajne zachowanie. To co prawda już ligi no, wyższe, można by było rzec, ale bardzo fajne zachowanie, z którym się spotkałem. Początek meczu i kilka zapalonych zniczy, chociażby na czacie, oddany hołd zawodnikowi, bo na to zasługiwał, bardzo chciał, widać było, że kształtował po części tą swoją małą scenę na samym początku, gdy faktycznie zaczynał karierę i też jak za każdą osobą z każdego kraju poszli kolejni, którzy chcieli być tacy jak on i chcieli grać tak jak on. No i mi się wydaje, że to wszystko, co możemy tutaj powiedzieć. I no niestety, są rzeczy, z których można się śmiać na podcastach, są rzeczy, o których można żartować, są rzeczy, które można analizować, sprawdzać, oceniać,
Ale
ale
są
to
też rzeczy, którym można
tutaj.
oddać szacunek.
Dokładnie
Dokładnie.
tak, dokładnie. I tylko to nam teraz zostało, także no, wydaje mi się, że nic więcej już chyba nie jesteśmy w stanie powiedzieć na ten temat. Chyba, że ktoś chce coś dodać jeszcze.
Znaczy myślę,
No,
że.
nie wiem. Jeżeli do słuchających, jak macie jakieś problemy, pogadajcie czy z kolegą, czy z mamą, czy z tatą, czy nawet ze swoim supportem z bota.
Przede wszystkim nigdy nie tłumcie tego w
Więc
sobie, bo to jest
tak, nie
najgorsze, co
odrzucajcie
możecie
pomocy.
zrobić.
Otóż
No.
to.
Mi się wydaje, że takimi pozytywnymi słowami możemy zakończyć akurat ten temat. Co mamy kolejne
No, tu już panowie, to jest wasza brocha, bo to są All-Stary.
Polska. O Jezu, no to 3 minuty daj.
3 minuty.
Trzy
O nie.
minuty. To jest. O stary, mam dość. Może to kontrowersyjne, ale ostatnio jak rozmawiałem z różnymi ludźmi, no to nie wydawało mi się, że aż tak kontrowersyjne. Mam zdanie na temat All Starsów. Nie jest, według mnie nie jest to potrzebne, tak? Znaczy, według, może nie według mnie, bo ja obejrzałem,
Znaczy, to są
bawiłem się dość
typowa
okej.
forma showmatchów, nie?
Tak, to jest show match, tylko że jeżeli większość, jeżeli tak niemalże połowa graczy, którzy zostali na to zaproszeni, odrzuciła takie zaproszenie, cytując tutaj właśnie między innymi Doublelifta, który odpowiedział, że nie ma zamiaru pracować za darmo, może to też mieć troszeczkę inny wydźwięk, takie wydarzenie. Był tam Jankos, co ciekawe, Nerwarian był na All Starsach w tym roku. Wydarzenie dość ciekawe, zabawne. Urfy, tam bodajże TFT było grane, były różne połączenia, gdzie Janko z Nerwarienem i przeciwko Yasuo i jak się nazywa?
Tyler.
Tyler1ovi grali. Ciekawy był taki show mecz, turniej 1 na 1. Co więcej, tak? No, dla niektórych niepotrzebne, dla niektórych fajna zabawa, ale raczej żadnego tam poziomu, żadnych takich sportowych walorów to w sobie nie miało.
Czyli
Taka
takie,
forma
no
zabawy.
dokładnie, czyli to jest tylko taka sztuka dla sztuki, tak samo jak w koszykówce.
Tak, to się właśnie z
Znaczy
koszykówki, z
ogólnie jeszcze,
koszykówki do
wiesz co,
All-Staru,
jeszcze bym
tak?
zrozumiał jeszcze jedną rzecz. Gdyby to na przykład miało formę turnieju charytatywnego, że gdyby fundusze, które zostały zebrane w tym momencie, były przekazywane na przykład na jakiś konkretny cel charytatywny,
To było fajne, rzeczywiście fajny
To by
pomysł.
było dobre, a tutaj tak wiesz, faktycznie, zebrać się, o, to normalnie wiesz, to tak jak zrobić sobie jakiegoś miksa gdzieś tam w kawiarence internetowej, pograć sobie z chłopakami, o, pogramy sobie pół dnia do domu,
Tak,
nie?
tylko że z większą oprawą,
No,
tak?
z
Z
większą
większą
oprawą.
oprawą artystyczną, graficzną. LOL się przykłada do takich wydarzeń, tak? No, według mnie znaczy bardziej taka rozdmuchana była ta cała atmosfera niż na przykład na MSI, tak z mojej perspektywy. MSI nie było aż tak wyhypowane jak All Starsy.
A powiem,
MSI, gdzie wspominam, G2 na przykład wygrało w połowie sezonu mistrzostwo z Jankosem.
A ja powiem tak, że nie zgodzę się, nie zgodzę się i powiem, że podczas tych wszystkich turniejów, które są rozgrywane na lolowej scenie sportowej, tej dużej, mówimy o tej dużej cały czas, i skupianie się na analizie tych meczy, chociażby tutaj w podcaście, jak gdzieś tam prywatnie rozmawianie z analitykami, z moją chociażby duo komentatorem, gdzie faktycznie rozmawiamy sobie o takich rzeczach, żeby wyciągać jakieś fajne newsy, fajne informacje, które moglibyśmy potem właśnie dać, gdy komentujemy jakąś chociażby ligę większą, mniejszą. To jest fajne, dlatego że my to robimy oczywiście, bo to lubimy robić, ale w momencie, gdy jest stworzony turniej tylko po to, żeby po prostu odpocząć od tego wszystkiego i żeby sobie zrobić taką, mimo takie coś for
Inaugurację
fun,
całego sezonu, znaczy
no też,
zakończenie całego
tak,
sezonu, tak?
dokładnie, takie zakończenie i można było powiedzieć
Inauguracja to jest początek czy zakończenie? Bo to nie
inauguracja
wiem,
to
co
jest
jest początek.
początek.
Początek, tak,
Tak,
okej, dobra,
i
dzięki.
takie coś, że wiecie, że kurczę, nowy sezon, teraz presezon i zróbmy coś ciekawego. Mi się oglądało fajnie, było śmiesznie. Ja bywam często na LAN-ach, bywam często na takich, może nie na takich wydarzeniach, ale na wydarzeniach podobnych, w których, jeśli chodzi o LAN-a oczywiście, bo jak się chodzi o CS-a, to się umówiliśmy, że odbijania zakładników nie widać i jak na razie też widać nie będzie przez jakiś czas. Ja się bardzo fajnie czuję. Owszem, jest główny turniej, faktycznie ściągane są drużyny, przyjeżdżają na turniej offline. Gramy sobie, są rozmowy, są nerwy, są dobre, mocne, ciężkie, nieciężkie słowa w pewnych momentach, są fajne emocje, wygrywa najlepszy, albo ten, któremu się udało wygrać, ledwo, też tak bywa. Ale po tym wszystkim przychodzi chill out, jest strefa chillu. Każdy sobie bierze tam jakiś napój, większy bądź mniejszy, alkoholowy bądź nie. I zaczynają się takie właśnie rozgrywki for fun, jakiś jeden na jeden, trollpiki, urfy, nieurfy, wszystkie takie rozgrywki tego rodzaju też w pewien sposób mimo wszystko jednoczą i właśnie zrobią taką otoczkę w tym wszystkim, że ty chcesz sobie to pooglądać, bo to jest po części śmieszne, po części to oni tam nie wiadomo co robią, ale w jakiś sposób ma to content, to się sprzedaje. A nawiązując już do tego, że to się sprzedaje, to jest to też sposób zarobienia pieniędzy. No, nie zbierają tam piątki G2, piątki Fnatic, tylko jedzie tam Damian, klatki obok chociażby.
Właściwie to była trójka G2 na
No
All-Starach,
tak, no
także
to
tutaj
prawda,
bym zdał.
ale wiesz,
Ale
ale mimo
tak.
wszystko jedzie tam streamer jeden, drugi, trzeci ma inną koszulkę, jedzie jeden z tego kraju, drugi z tego kraju, trzeci z tego kraju. Wiesz, to jest w pewien sposób też jakieś tam dla nich wzmocnienie, jakieś podbudowanie w tym wszystkim, co się tworzy. CS, LOL, esport nie jest prosty do pisania, nie jest prosty do opowiadania. Trzeba po prostu pojechać na taki turniej i
Tak, ale powiem ci, że
faktycznie
no, bez
wtedy się
powodu,
zrozumie.
tutaj, bez powodu Bjergsen, Doublelift, Rekkles nie odmówiliby na udział w All-Starze, nie?
Ale no, tu chodzi o pieniądze. No, nie chcieli mi zapłacić za to, że przyjadą. No, powiem tak, jeśli na przykład ja działam w marketingu i dostaję zaproszenie od innej firmy, która jest moim kontrahentem, tak? Na zasadzie takiej, mamy fajne spotkanie, a może źle. Ja ogólnie też jestem również instrumentalistą, gram na pianinie, uczę grać na pianinie i dostaję, załóżmy na Messengerze wiadomość, słuchaj, Tomek, za 1,5 miesiąca, ja jestem z Krakowa, załóżmy gdzieś daleko, w Gdańsku, na drugim końcu Polski, jest fajny evencik, 100 osób, fajni będą ludzie, pogramy, coś pokminimy, porozmawiamy o współpracy, nawiążemy jakieś współpracy, jeśli chodzi o płyty, jakieś dogrywanie się na płyty i tak dalej, powymieniamy się ciekawostkami na temat instrumentów. Ja mówię na swoim przykładzie, tak? No, ja dobrze wiem, że nikt mi za to nie zapłaci. Ja też dobrze wiem, że jadąc całą Polskę stracę przynajmniej 350, 400, nawet więcej, 400 ponad złotych na paliwo. A gdzie hotel w tym wszystkim? A gdzie w tym wszystkim jedzenie? A gdzie w
A
tym
jeden
wszystkim
dziewkiem
jeszcze
czas.
ewentualny alkohol, czas? Bo to też nie jest takie proste, żeby to wszystko pogodzić, prowadzić dwie firmy i jednocześnie pozwolić sobie na wyjazd na granie na instrumentach chociażby na drugi koniec Polski. I można do tego również porównać, wydaje mi się, że All-Starsy, tylko skala razy 1000 w tym momencie, co do tego, co ja powiedziałem. Nie wiem, nie wydaje mi się, że na miejscu Doublelifta, gdybym miał wybierać, To bym pojechał. Chociażby tylko dlatego, żeby sobie odpocząć od tego wszystkiego, co się dzieje. No chyba, żebym był sfokusowany, że ja mam teraz do wygrania turniej, ja teraz pojadę, ja teraz będę, zamiast pojechać, ja będę siedział z drużyną i będę grał. No ale jak na razie to tutaj ekipa Lifta się nie szykuje jak na razie
Ale
na...
też teraz mi się przypomniała inna sytuacja. Rift Rivals, podejście G2 do turnieju Rift Rivals. Nie wiem, czy pamiętasz. Przez cały turniej każdy, ale dosłownie każdy gracz G2 piknął Pajka, nawet Janko z do dżungli. W finale, co ciekawe,
No
było
tak,
coś takiego.
są też takie zagrywki, które faktycznie są kierowane po to, żeby urozmaicić trochę i się
Tak, ale to
pokazać,
było raczej z
ale
lekceważeniem po prostu
też
turnieju.
fajne, też, no to akurat prawda, też fajne takie zachowanie, jedziesz na takie
Oj tam,
All-Starsy,
League of Garen.
to tak, jedziesz na takie All-Starsy i robią ci zdjęcia, pokazują ci, a może nuż coś wygrasz, coś się pokaże, że z fajnej strony marketingowo też to wpłynie oczywiście na twój wizerunek, będziesz bardziej rozpoznawalny. Nie wiem, dlaczego po prostu odmówili udziału w tym projekcie. No chyba, że kierowali się faktycznie jakimiś swoimi tutaj zasadami wewnętrznymi. To jest, za darmo nie pracuję, za darmo nie jeżdżę i za darmo nie świecę twarzą przed kamerami. Tak też mogło być. To też nie nam oceniać, no bo to oni wybierają, nie my wybieramy, czy Double Leaf pojedzie na All Starsy, czy nie pojedzie, prawda? My tylko możemy się domyślać, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, tylko w bardziej smutnym temacie. Ale wydaje mi się, że to jest fajne, to jest osobiście, bardzo subiektywnie, ja to oglądałem, bo to jest dla mnie przerywnik, bo ja wiem, że po All Starsach ja i tak będę musiał siąść, nadrobić wszystko, co było, jak oglądałem All Starsy, będę musiał sobie to zapisać i będę musiał też wyciągnąć z tego jakieś wnioski, żeby w przyszłości w komentarzu móc do tego chociażby nawiązać, tak? A
Słuchaj,
All Stars
gdyby nie
fajne.
fakt, że to było w środku nocy, nie ukrywam, też bym sobie coś obejrzał, tak? Nawet jakiś turniej jeden na jeden obejrzałem sobie powtórki na YouTubie, tak? Więc tutaj też jakby no, trochę tego zainteresowania z mojej strony było, tak? Sobie obejrzałem kawałek tego meczu, jak Nerwarian grał z Jankosem w drużynie. No, takie rzeczy, wiesz, ciekawostki. To są ciekawostki nie wnoszące dużo do samego sportu, to jest, ale ciekawostki, ciekawostka to jest dobre słowo na to, tak?
Dobra, panowie, powiedzmy, że powoli kończmy temat, ponieważ zbliżamy się do końca naszego podcastu. Już
Dobra.
dobiegamy do godziny.
Chciałem jeszcze jedną rzecz poruszyć za chwilę.
No
O
proszę.
tym mówiliśmy, że to będzie ostatni temat. Zmiany w rosterach. Jeśli chodzi o LOL, o
Znaczy, bo jeszcze
LOLa.
podsumujmy temat All Starów.
A, jasne.
Oficjalnie można powiedzieć, All Stary to jest coś,
Ciekawostka.
ciekawostka. Co totalnie zbyteczna.
Czy
Nikomu
w
niepotrzebna.
większości, jakby w większości zbyteczna według
Dokładnie.
mnie,
Tak, na
i
którą nawet
milczenie. Chyba
olewają
się ze mną nie zgadza.
zawodnicy. No.
Ale co to by była za rozmowa, jakby każdy się z każdym
Tak, my
zgadza,
coś
tak
dobrze.
właśnie.
My z Michałem wiemy o czym mówimy tutaj. To
Tak,
czasami mamy
Chiny.
takie właśnie. Tak. My tu
Na
mamy
przykład
takie.
Chiny.
Tak, Chiny.
Dobra, a teraz właśnie to już szybko przeleźmy przez ostatni temat.
Okej, pytanie, czy G2 w 2020 będzie tym samym, co G2 w 2019? Tomek.
Znaczy,
Co
chcesz mi powiedzieć,
myślisz?
że chcą się pozbyć Jankosa, czy co?
Nie, ale czy poziomem będą tym samym?
Wydaje mi
Takie
się,
pytanie mam tylko do ciebie.
obserwując grę G2 w ostatnich rozgrywkach i śledząc akurat tutaj, śledząc tą drużynę na tyle, ile ją śledzę, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem akurat.
Mówmy na razie na poziomie europejskich rozgrywek, LEC. Czy będą pierwsi, czy zdominują jak poprzedni sezon?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że teraz oni po ostatnich osiągnięciach, po ostatniej grze i po tym, jak się też Jankos wypowiada w ogóle na te tematy, widać takie mocniejsze według mnie zaangażowanie w to wszystko. Wydaje mi się również, że tu wzrośnie w siłę, dlatego że po części.
Znaczy,
Po
wiesz co,
części
może.
jest to w jakiś sposób ukierunkowane tym, że oni cały czas chcą grać więcej. W
Znaczy,
sensie,
wiesz co?
inaczej, ja nie widzę wypalenia u G2. O, nie widzę
Słuchaj,
wypalenia.
ja mogę ci powiedzieć jeden prosty argument, dlaczego G2 zdominuje co najmniej pierwszy split. są jedyną drużyną, która nie zrobiła zmian w swoim zespole.
To jest tak. Druga rzecz, dostali naprawdę potężny kubeł zimnej wody po finałach Worldsów. Mam nadzieję, że to był kubeł zimnej wody, bo to, co odstawili na finałach, po prostu jest karygodne i nie powinno mieć nigdy więcej miejsca.
Przegrali we własną grę. Jeżeli
no
przez cały sezon bawisz się z każdym przeciwnikiem, którego spotykasz na drodze, wybierasz sobie na podstawie propozycji fanów postać, która nie była grana przez nikogo innego wcześniej w tym sezonie, czyli Garena, później dopiero Fnatic przyjęło tego Garena w duecie z Lumi, ale jeżeli pikujesz Garena dla samego piknięcia Garena, dla memów, mimo że to jest przedostatni czy tam trzeci od końca tydzień sezonu, jeżeli wybierasz, nie wiem, co tam było grane, była jedna taka śmieszna postać chyba, co się wymieniał Caps z Wunderem, no to bym musiał sobie przypomnieć, tak, ale to było naprawdę, no, klauny. No to była drużyna klaunów, która w każdym meczu musiała zrobić coś śmiesznego, musiała wybrać postać, na którą komentatorzy reagują krzykami, co tu się dzieje, tak? Niepoważne piki, niepoważne zagrania, niepoważne taktyki, które oni byli w stanie, mimo że one na papierze nie miały sensu, oni potrafili takie wprowadzić do gry, że mimo że to było śmieszne, mimo że to nie miało sensu, oni tym wygrywali, oni niszczyli przeciwników. Czy to jest ostatnia drużyna z tabeli, czy to jest, nie wiem, trzecie miejsce na Fnatic, wyjątkowo aż tak nie ryzykowali, ale czy to jest trzecie miejsce, czy to jest dziesiąte miejsce, grali to samo, tak?
Po prostu zabawa.
Więc G2 będzie pierwsze, najprawdopodobniej, o ile Schalke, co według mnie jest w tym momencie największym przeciwnikiem G2. I tutaj może was zdziwić to, że nie Fnatic, a Schalke. Wraca Forgiven, cudowny Grek, cudowny strzelec. Jeszcze były kolega z drużyny Jankosa Wandera z H2K, który wrócił po swojej długiej przerwie do LEC i dołącza właśnie do Schalke, tam z Abedagę. Abedagę, on chyba nie wygrał tego Rookie of the Year. Chyba nie, ale albo of the Split. Ale wraca Memento do składu, według mnie zawsze niedoceniany jungler, grał w Giantsa, grał w rosterach innych takich mocno niskopoziomowych drużyn z LEC, ale jest w stanie grać na wysokim poziomie i zawsze jak był w słabej drużynie, on był uznawany za tą jedyną osobę, która grała na wysokim. Memento, Forgiven, Abedagę, Odoamne, Dreams. Może Dreams mi tu nie pasuje poziomem, ale to jest drużyna, która jest w stanie walczyć z Fnatic spokojnie o drugie miejsce.
Czyli może być na nową sprawę ciekawie. Ciekawe jest tylko, jak to się
ale
wszystko...
Końcu,
bo to...
Ja się cieszę, że w końcu ta święta dwójca, można powiedzieć, ta święta para
została rozbita, tak.
W szczycie, tak? G2 Fnatic ma...
No ale Fnatic powinien ci, jak dla mnie...
Tak? Bo to Plays nie goniło w ogóle Fnatic.
Fnatic, powiem ci, troszeczkę mnie zawiódł na tym. Bo oni chyba od Fnatic chyba to chcieli w finale, tak? Dobrze pamiętam? Fnaticy dostali chyba tak. Dostali
w ćwierćfinale, tak.
Ale oni trafili na FPX, czyli na późniejszych mistrzów świata.
A, na FanPass, no.
A to też był tak. Czarny koń.
No, czyli G2 też przegrało na FanPass.
A wiesz, a propos tego czarnego konia, zostałem, pamiętam, swego czasu jeszcze przy komentowaniu chyba na Twitchu właśnie tego, że FanPlusy są właśnie takim czarnym koniem. Zostałem oczywiście zjechany, że no gdzie, to są oczywiście mistrzowie świata od razu, tak, już,
nie, słuchaj, oni nie
już w fazie grupowej.
No. Oni byli faworytami stawianymi na równie z G2. Jak, bo przyznam,
tak,
że
byli stawiali na równie, to nie byli faworytami.
Mecze. Zdarzyło mi się podczas tych mistrzostw świata obstawiać mecze. To widziałem, że jak G2 miało chyba 1,25 na wygranie całego turnieju, FanPlus Phoenix miało 1,3, czyli niewiele wyższy kurs. Więc a pozostałe drużyny już tam powyżej dwóch, tak? Także FanPlus nigdy nie było czarnym koniem mistrzostw, było stawiane niemalże na równi z G2. I mi się wydaje, że finał to już by była, to była kwestia dnia. Lepszy dzień FunPlusu, gorszy dzień G2. Ale to też jest nadal kwestia dyskusyjna.
Tak, mi się wydaje, że tutaj dyskutować o tym, kto był faworytem w meczu G2 w OPX, to jest bardzo długi temat. Ja pamiętam, jak jeszcze gdzieś zaczynałem Fair Play w tych podcastach, to mieliśmy bardzo, bardzo długi wywód na ten temat. Znaczy się osobiście to ja miałem, bo nikt inny nie wiedział, kto to jest, no, ale pamiętam, że bardzo dużo czasu zeszło na tym, na tej rozmowie. Dalej uważam mimo wszystko, że FPX nie był stawiany w roli faworyta i to G2 było stawiane oczywiście w roli faworyta, a nie
FPX. Hype z zachodu.
Ja wiem, czy hype, stawianie w roli faworyta, to sobie mogą, stawiać, po pierwsze, są dwa rodzaje ludzi, którzy oceniają, kto będzie faworytem.
Panem G2 miał być takim beach slapem dla całej Azji, tak?
To prawda.
Tak.
Pierwszy typ ludzi to są goście z bookmacherki, którzy muszą wycenić kurs. Drudzy ludzie to są ludzie, którzy grają w LoL'a raz na 3 dni i czasem oglądają, jak coś się dużego dzieje, jak im ktoś wyśle linka na Twitcha i wtedy dowiadują się, że są worcy. A trzeci typ ludzi to są analitycy, którzy się faktycznie skupiają na tym i myślą rzetelnie i wiedzą o tych drużynach z 10 razy więcej niż ci ludzie, o których wcześniej powiedziałem. Wydaje mi się mimo wszystko, że w rozmowach z innymi komentatorami, z innymi analitykami, zdania były podzielone i nikt jednoznacznie nie postawił w FPX, nikt nie postawił, że to jest jednoznaczny taki, że to musi być, to nie ma innej opcji, że oni wygrają, że oni przegrają, no oni muszą
wygrać. Aż mi się teraz przypomina jeszcze rozmowa sprzed podcastu o subiektywności wszystkiego, tak, że sercem za G2, głowa ci podpowiada 50-50, no to uznasz G2, dlatego, że serce ci podpowiada, że G2,
no tak, tak? No ale jeśli 50-50, to nie jest faworyt.
Dokładnie.
Tak, ale ta przewaga, wiesz, jednak ta subiektywna opinia i tak na koniec wychodzi taka, że no ogólnie to 50-50 jest, no ale coś czuję, że G2 wygra, nie? To jest mocno subiektywne stwierdzenie.
Dokładnie.
Pamiętajmy.
Znaczy, ja nie jestem fanem G2, więc to ja jestem najgorszą osobą, która mogła być odpowiadać.
Dobra, to
ja spamuję emotki G2 w każdej grze. Dobrze, to jest, chciałbym tylko wspomnieć o jednej rzeczy, kolejny polski akcent. O drużynie już wspomnianej wcześniej, Fnatic. Broxa odchodzi do USA, a na rolę junglera wchodzi Polak, selfmade, Oskar Boderek, który wcześniej był w SK. Teraz wchodzi, był odkryciem, znaczy ludzie uznawali go za jeden z większych talentów, który wszedł ze Splitem zeszłego sezonu. Miał super, super pierwsze mecze, tak? Jego playsy na Sejuani do dzisiaj są odtwarzane za każdym razem, jak jest materiał o nim. Playsy na Sejuani, te przeskoki, ult, dekery, to coś pięknego, tak? Poza tym, że wszedł self-made, drużyna się zupełnie nie zmienia. Wszystko jest takie same, dalej mamy Nemezisa, dalej Rekles, Helisang na bocie, Bujpo, ale wchodzi self-made. Broxa miał słabszy ten split, miał słabsze Mistrzostwa Świata, często był w poprzednich splitach uważany, stawiany na poziomie z Jankosem, ale ta przewaga między Jankosem a Broxa się mocno zwiększyła, tak? I self-made wszedł i uważam, że będzie w stanie się jeszcze bardziej rozwinąć. Chłopak ma talent, ale nie ma jeszcze takiego doświadczenia i wydaje mi się, że Fnatic u boku Reklesa, Klisanga będzie w stanie rozwinąć swoje skrzydła już tak na maksa, tak? I dlatego to jest jedyna rzecz, dlaczego stawiam ich na równi z Szalkę, a nie wyżej.
Ciekawe. Dobra, w każdym razie kończymy naszą cotygodniową rozprawkę na temat e-sportu i nie tylko.
Okienko transferowe jeszcze jest otwarte, na pewno jeszcze o tym pogadamy.
A to jeszcze za tydzień.
Bo nie wszystkie drużyny mają pewne składy.
Jeszcze na pewno pogadamy o tym za tydzień i prawdopodobnie za tydzień będzie ostatni odcinek tego sezonu. co w sporcie piszczy.
Zapraszamy oczywiście.
Oda, oczywiście zapraszamy, ponieważ jako ostatni w tym roku będziemy chcieli Wam też złożyć życzenia świąteczne. To jest jedna rzecz, a kolejne plany już właśnie w następnym odcinku odkryjemy. W tym momencie żegnają się z Wami Eryk oraz Tomek.
Cześć, bardzo cześć, dziękujemy cześć. Za dzięki rozmowę. Wielkie. Zapraszam na streamka. Dziękuję bardzo.
I wasz prowadzący, czyli Michał. Do zobaczenia, dobranoc i
w zależności
od tego, familiada, wszyscy klaszczą. Do zobaczenia.
Siema.
Do usłyszenia.